Może sobota, a to taki dzień dość towarzyski. Mówię to, bo widzę sporo nowych twarzy. Tym serdecznie Was witam. Mam nadzieję, że po nabożeństwie się poznamy. Do tej pory poznałem tylko Kasię. Się nastraszyłem, że będzie musiała wyjść na środek, ale to był żart. Kiedy się z przodu stoi to i śpiewa, bo najczęściej gram, ja myślę, że jestem troszeczkę za głośno, prawda? Bo sam siebie tak mocno słyszę. Kiedy się z przodu stoi i razem z wami gra i uwielbia, to po pierwsze się to duchowo lepiej, ciekawiej przeżywa, ale też słychać zupełnie inaczej, słychać, że śpiewacie. Bardzo się cieszę, że tak fajnie śpiewaliście. Z przodu się tego nie realizuje w pełni. A chciałem też was do tego śpiewania, abstrahując od tematu, zachęcić, bo miałem taką refleksję na temat waszego śpiewania, kiedy któregoś dnia w tym tygodniu otworzyłem maile i widziałem tam rachunek, który płacimy regularnie co roku do urzędu patentowego, po to, żebyśmy mogli legalnie śpiewać. Płacimy za każdego członka podatek i muszę wam powiedzieć, że śpiewaliście dzisiaj wszyscy legalnie. Naprawdę. Musimy płacić za to, abyśmy mogli wielbić Boga. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale jest to faktem i myślę, że warto w związku z tym, skoro mamy tę świadomość, że każdy z was zapłacił teraz podczas zbierania kolekty, to wzmożyć wysiłki po nabożeństwie, bo skoro już zapłaciliście, jak jadę do hotelu i jest śniadanie, które nawet mi nie smakuje, to i tak zjem. A zwłaszcza jak jest stoik wolny, krzesło wolne koło was, to musicie wzmożyć swoją energię, bo sąsiad, którego dziś nie ma, też już zapłacił, więc śpiewajcie, żeby się nie zmarnowało. Mówię to żartem, ale chcę nawiązać troszkę do tematu, bo czasem my ludzie mamy tendencję do tego, żeby rzeczy, które z gruntu są dobre, nasze zamierzenia, zamiary są dobre, ale z realizacją czy z motywami równie to bywa. I czasem tak jak wielbienie Boga polega na tym, aby oddawać Jemu cześć i chwałę i to przed chwilą robiliśmy, ale czasem możemy mieć fałszywe motywacje. I ten temat dzisiaj rozwinę. I zacznę od fragmentu Słowa Bożego. Druga Księga Mojżeszowa, 22. To 6. Zobaczymy. Druga Księga Mojżeszowa 2. To są przykazania, które wszyscy znamy w takiej czy w innej formie. Będę dzisiaj mówił o współczesnych formach bałwochwalstwa, ale nie jest moim zamiarem akcentować to, co większość z nas, bo wychodzimy się z katolickich rodzin, żeby akcentować tylko i wyłącznie to, co w kościele, w którym się powiedzmy urodziliśmy, praktykuje, bo pewne formy bałwochwalstwa, przejawy bałwochwalstwa można zaobserwować wszędzie i we wszystkich dominacjach. Dlatego chciałem jakby na chwilę się za tym zatrzymać, abyśmy wszyscy mieli świadomość, co nam zagraża, zupełnie nieraz znienacka. Mam pewnie trochę inne tłumaczenie, ja z wygody sięgam po to nowoczesne, nie dlatego, że uważam, że jest lepsze czy gorsze. Druga Księga Mojżeszowa. Ja, Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, nie oddawaj czci innym Bogom obok mnie. I drugie, na tym się skupimy. Nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń, czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie odrzucają. A okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Chcę tylko wspomnieć, że katechizm, w którym ja jako dziecko się wychowałem, nieco się różni od formy biblijnej, bo to drugie przykazanie zostało tam nieco ukryte, a za to dziesiąte podzielone na dwa. Myślę, że większość z was zna to zagadnienie, nie chcę się nad tym teraz skupiać, warto się nad tym zatrzymać. Drugie przykazanie mówi o tym, żebyśmy nie czynili sobie żadnych obrazów, żadnych rzeźb i tym podobnych. Paweł w liście do Koryntian tłumaczy to w dwóch zdaniach, dlaczego Bóg tak bardzo tego nie lubi, a rzeczywiście jeśli się skupimy na starotestamentowych historiach, na historii narodu izraelskiego, to widzimy, że akurat jeśli chodzi o bałwochwalstwo, można odnieść wrażenie, że to jest taki najbardziej znienawidzony grzech. bo nie chcę powiedzieć, że inne grzechy Bogu się podobają, ale nie, gdybym miał zaznaczyć krzyżykiem, czego Bóg najbardziej nie lubi, to wcale nie zakreśliłbym na przykład zabójstwa. Zdarzały się przeróżne rzeczy w Starym Testamencie bohaterom biblijnym. Wyłączę komputer, bo chyba o to chodzi być może, że nie mam flug modus. Na przykład Mojżesz zamordował człowieka, Dawid też miał podobne rzeczy na sumieniu i w historii starotestamentowych dziejów bardzo często się to zdarza, a jednak moim zdaniem najsilniejszy akcent jest kładziony na bałwochwalstwo. Wszelkie właściwie te wszystkie takie przerażające historie dotyczące wygnania narodu izraelskiego i uczenia narodu izraelskiego czegokolwiek wskutek ucisku przez inne narody, wszystko praktycznie jest spowodowane grzechem bałwochwalstwa. Ciągle powtarza się na przestrzeni wieków ta historia, że ci ludzie odchodzili od przymierza, od tego, czego Bóg od nich oczekiwał. Nie będę wszystkich fragmentów czytał, bo jest ich mnóstwo. Budowali sobie świątynie na wzgórzach i oddawali cześć nie Bogu, tylko innym bogom, demonom. Bardzo często odbywa się to w taki sposób, jakby troszeczkę przemycony. Diabeł ma bowiem w sumie dwie taktyki. Pierwsza jest taka, aby nam udowodnić, że Boga nie ma, a druga jest taka, aby nam udowodnić, że Bóg jest kimś innym niż jest w istocie. Na tym diabeł się opiera. Ateistów jest mało, tak naprawdę szacunkowo około 2%. Więc większość ludzi oszukanych przez diabła to ludzie, którzy uważają, że Bóg jest kimś innym. Wspomniałem, że przeczytam na chwileczkę, dlaczego Bóg jest zazdrosny. Paweł o tym pisze tak. Albowiem zazdrosny jestem o was zazdrością Bożą, bo zaręczyłem was z jednym mężem, aby postawić przy Chrystusie czystą dziewicę. Boję się jednak, gdy w jakiś sposób, tak jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, tak też wasze myśli nie zostały skażone, odpadając od prostoty w Chrystusie. I rzeczywiście już przykład w Księdze Kaznodziei jest takie zdanie, jedno z moich ulubionych. Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, ale ludzie wpadli na wiele dziwnych rozwiązań. I tak też jest właśnie z czczeniem Boga. Ile jest ludzi na świecie, tyle przeróżnych wyobrażeń i bardzo często odchodzimy od tego, co Bóg dla nas przeznaczył, zamierzył i co Bóg lubi. Jako przykład opowiem wam jedną historię ze Starego Testamentu. Na pewno pamiętacie historię miedzianego węża. Na pustyni, kiedy kąsały naród wybrany węże, Mojżesz zrobił węża wykonanego z miedzi według Bożego polecenia, osadził go na drzewcu i ten, kogo ukąsił, a spojrzał się na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Wąż sam w sobie nie był jakimś antidotum, lekarstwem. Przez wiarę w Boga i przez obietnicę funkcjonowała ta umowa. Jest tutaj dość duża analogia do krzyża, za chwilę na tym się skupimy. Ale wyobraźcie sobie, że ten miedziany wąż, który tak cudownie na pustyni służył jako ten antidotum do uzdrawiania, 700 lat później okazało się, że został wykorzystany przez naród izraelski już niezgodnie z tym, co Bóg zamierzył. 700 lat później król Ezechiasz przeprowadził taką reformację religijną. Był to człowiek, o którym jest napisane, czynił to, co prawe w oczach Pana. Dokładnie tak, jak jego praojciec Dawid. Usunął świątynki, porozbijał posągi i przekuł miedzianego węża, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu Izraelici spalali mu kadzidła i nazywali go Nehszuan, wąż lamentacji. Więc nawet naród wybrany, nawet w takim momencie, kiedy wydawałoby się, że już mają bardzo precyzyjne Boże nakazy, instrukcje, potrafił z rzeczy, która była rzeczywiście wyjątkowa i powstała wskutek woli Bożej, zrobić coś, co nazywamy bałwochwalstwem. Ponieważ zatracili istotę rzeczy, zapomnieli o tym, że ten wąż nie on sam w sobie działał, nie powinien być przedmiotem kultu. Przedmioty nie mają żadnej mocy sprawczej. Był to tylko symbol, który Bóg wykorzystał po to, aby ludzie uwierzyli w nadprzyrodzone działanie samego Boga. I my bardzo często też, my ludzie, mam na myśli symbole związane z Bogiem, używamy w niewłaściwy sposób. Sami wiemy, o czym mówię, prawda? Bo tak jak już wspomniałem, wywodzimy się z kultury katolickiej i znamy z doświadczenia, z domu, przeróżne praktyki związane z tym, że przedmioty mają jakby nadprzyrodzoną moc. W przypadku tego węża dokładnie o tym mówimy. Przedmiot w sam sobie nie ma żadnej mocy sprawczej. Przeciwnie, Bóg, jak czytałem w drugim przekazaniu, wyraźnie pisze, żeby nie czynić sobie żadnego podobieństwa, żeby nigdy do tych rzeczy się nie modlić. Jest to jeden z grzechów, o których Bóg bardzo, bardzo, bardzo nie lubi. Przeczytam wam jeszcze jeden fragment, a potem przejdę do jakby współczesnych form. W księdze Jeremiasza 3:6-9 jest też opis, jeden z licznych opisów bałwochwalstwa. W czasach króla Jozjasza Pan powiedział do mnie: czy zwróciłeś uwagę na to, co uczyniła odstępczyni Izrael? Udawała się na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiała tam nierząd. Pomyślałem, wyszaleje się i wróci do mnie, ale nie wróciła. Przyglądała się temu niewinna siostra Juda. Widziała, że za wszystkie cudzołóstwa odprawiłem odstępczynię Izrael, wręczając jej list rozwodowy, a jednak nie przestraszyło to niewiernej Judy. Jej siostra odeszła i także. Zaczęła się nurzać w nierządzie odstępczyni. Izrael uprawiała swój nierząd bez najmniejszych skrupułów, cudzołożąc kamieniem i drewnem. Przykre to bardzo historie, jest ich naprawdę bardzo dużo. Jedno zdanie z kolejnego fragmentu Jeremiasza. Dzieci znoszą drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety, zagniatając ciasto i piekąc placki na cześć królowej niebios, wylewają płyny w ofierze obcym bogom po to, aby mnie rozdrażnić. Tak to wyglądało i tak to niestety do dziś wygląda. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, sam o sobie mówi. Zwróćcie uwagę, ten fragment, który przed chwilą czytałem, gdzie Bóg porównuje związek, relacje z Izraelem do związku wręcz rodzinnego. Powinniśmy na to spojrzeć z tej strony, żeby zrozumieć Boże motywacje. Bóg nas kocha, Bóg jest o nas zazdrosny. Porównajmy to do takich prozaicznych sytuacji, no rodzinnych. Rozmawiałem wczoraj z żoną moją na ten temat i jest cały szereg grzechów, które sobie czy naszym partnerom na przestrzeni lat wybaczamy. Ale zdrada już jest taką rzeczą, przynajmniej tak wynika z mojej obserwacji, że no być może i połowa zdradzonych ludzi nie jest skłonna już do przebaczenia. To już jest coś takiego, co definitywnie rujnuje związek. I Bóg bardzo często wspomina, że jest to zerwanie przymierza z nim. Bardzo często używa słów takich jak zdrada, jak cudzołóstwo. Naprawdę bardzo brzydkich słów. Dlatego myślę, że warto się nad tym tematem zatrzymać. Odejdę teraz nieco od tradycyjnych forum bałwochwalstwa, ponieważ nie tylko o to chodzi, żeby sobie czynić jakąś rzeźbę czy obraz i do niego się modlić. Z Biblii wynika jasno, że bałwochwalstwem jest każda forma jakby oddania swojego serca, swoich namiętności, swoich myśli pod kontrolę czemukolwiek, co nie jest Bogiem. Jednym słowem, czczenie, czy uwielbianie, czy wywyższanie czegokolwiek, co jest stworzeniem, a nie stwórcą, jest bałwochwalstwem. I to naprawdę czegokolwiek. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Często myśląc o bałwochwalstwie, mówimy właśnie, nam nasuwa się automatycznie historia Kościoła katolickiego. zwłaszcza sprzedawanie relikwii i takich rzeczy. Ale muszę wam powiedzieć, że kiedy ten temat badałem, to doszedłem do wniosku, że w życiu chrześcijan ewangelicznych też zdarzają się przejawy bałwochwalstwa, bo jest to przeważnie forma jakaś ukryta, która od razu nam się w oczy nie rzuca. I zaraz do nich przejdę. Zacznę jednak od czegoś, co was nieco zaskoczy. Dzieje apostolskie 7:43. Czy to mnie przez 40 lat na pustyni składaliście zwierzęta i ofiary domu Izraela? Nosiliście raczej namiot Molocha oraz gwiazdę bożka Refana, po hebrajsku Kiun, wyobrażenia, które uczyniście, aby im się kłaniać, dlatego przesiedlę was poza Babilon. Zwróciłem uwagę na tą gwiazdę bożka Refana. Wiecie, co to jest? Czy ktoś z was wie, co to jest? Wyobraźcie sobie, że ja o tym wiedziałem od dłuższego czasu, ale teraz się trochę na tym skupiłem. To jest tak zwana gwiazda Dawida. Coś, co nam, chrześcijanom, może się bardzo dobrze kojarzyć. Muszę wam przyznać, że wielokrotnie widziałem to w użyciu. Widziałem to nawet czasem w naszym kościele. Wielu chrześcijan, ponieważ jest to symbol używany przez rząd izraelski, na początku powstania państwa Izrael, rabini, którzy wiedzieli, co to za symbol, bardzo się burzyli. Do dzisiaj jest to ta sześcioramienna gwiazda. Może Mariusz ją na chwilę pokaże. To jest satanistyczny symbol okultystyczny, używany od wieków, który jest o wiele, wiele, wiele starszy. Dawid nigdy nie wiedział, co to takiego, gwiazda Dawida. To nigdy nie było przez niego używane. Mogło być używane ewentualnie przez Salomona, który się parał prawdopodobnie okultyzmem i ta gwiazda czasem jest nazywana pieczęcią Salomona. Jest to jeden z bardzo popularnych wśród okultystów symboli. Jest tego mnóstwo. To sięga kilka tysięcy lat w historii ludzkości. Pojawia się we wszystkich kulturach. Tylko na chwilę chciałem to pokazać. Nie musimy tego w tle mieć, bo nie jest to rzecz dobra. Natomiast widywałem to bardzo często w rękach chrześcijan. Dlaczego? Dlatego, że Biblia naucza nas, że Izrael jest narodem wybranym. I tak też jest. Myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale my często posuwamy się z tą sympatią tak daleko, że ten nasz ukłon jest tak głęboki, że aż bezkrytyczny i gloryfikujemy wszystko, co ma związek z Izraelem, zupełnie tego nie badając. Heksagram, bo tak to się nazywa, ten symbol jest tego akademickim przykładem. Widziałem to już na szyi u chrześcijan, widziałem naklejone na Bibliach. Widziałem nawet człowieka, który w kościele był zawinięty w izraelską flagę. Nie wiem, czemu niektórzy z nas mają taką potrzebę. Jesteśmy dziećmi Bożymi, wspaniała tożsamość. Mamy obywatelstwo polskie, mamy obywatelstwo niektórzy z nas niemieckie. Nie musimy chyba nikomu zazdrościć jeszcze jednego obywatelstwa i udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Rozumiecie, co myślę? Takie kulty, taka przesadna sympatia, takie gloryfikowanie zupełnie bez podstaw pewnych grup społecznych, ludzi, jest w moim przekonaniu już pewną formą bałwochwalstwa. Może się to przejawiać na przykład w formie czczenia jakiegoś idola. Myślę, że większość z was już się z tym spotkała. Myślę, że młodzież najczęściej przechodzi w życiu taką fazę, kiedy naprawdę daliby ostatnie pieniądze za bilet na koncert jakiegoś, no choćby muzyka, też tak robiłem. Myślę, że jest to rzecz, która graniczy bardzo często z bałwochwalstwem, tak? W domu wywiesza się plakaty i generalnie, kiedy okazuje się, że całe życie jakby podporządkujemy w formie uwielbiania takiego człowieka, to zdecydowanie wtedy jesteśmy już po tej drugiej stronie, gdzie tak naprawdę nie chcielibyśmy wcale być. Jest kilka takich form, myślę, uprawiania jakby współczesnego bałwochwalstwa, które obserwujemy na co dzień, nie zawsze mając świadomość, że sami w tym uczestniczymy. Zastanawiałem się nad tym i przyszło mi może 5, może 6 takich prozaicznych, życiowych, codziennych historii, gdzie już można by pomyśleć o bałwochwalstwie. Nasz albo stosunek naszych znajomych, no choćby do auta. Zwróciliście uwagę, jakim auto jest często przedmiotem kultu. Bardzo często jest to tak, że tym autem co sobotę jeździ się do, na pielgrzymkę do Myjni, tak? Potem się tym autem z tej pielgrzymki wraca pod blok, pod blokiem jeszcze ze szmatką robi się modlitewne. Bo jest to pewien symbol statusu społecznego i często sobie wyobrażamy, jak my będziemy mieli więcej pieniędzy, to kupimy sobie takie auto, pojedziemy do Polski tym autem i tam gdzieś się pokażemy, najlepiej w jakimś mniejszym miasteczku, wszystkim będą się głowy kręciły wokół osi, że my taką furą przyjedziemy, usiądziemy na tym tronie skórzanym, łączymy te fanfary, tą muzykę tak głośno i wtedy wszyscy rozumieją, że my wreszcie jesteśmy kimś, że my coś osiągnęliśmy, tutaj na zachód wyjechaliśmy, nie byle po co, tylko my coś osiągnęliśmy, my własnymi rękoma i będą nam zazdrościć. To nie jest nic innego jak pewna forma uwielbienia siebie samego. Forma uwielbienia siebie samego leży u podstaw bałwochwalstwa. Tak to się zawsze zaczyna. I auto akurat jest jednym z takich przedmiotów, które nam może bardzo ułatwić tą rolę uwielbienia siebie samego. Mam jeszcze kilka innych przykładów, zupełnie prozaicznych. Zauważyłem również u siebie, bo miałem różne fazy w życiu, że zwyczajny telewizor może być przedmiotem takiego kultu ograniczenia, no, może się stać naszym Bogiem. Steruje w każdym razie naszym życiem w znacznie większym stopniu, niż to miejsce mieć powinno, czy niż Słowo Boże, opowiedzmy tak. Sam miałem w życiu różne fazy i kiedyś pracowałem na drugą zmianę, wracałem do domu, żona już spała, siłą rzeczy siadałem przed telewizorem i spędzałem tam dobre 3 godziny dziennie. Myślę, że to był taki etap, kiedy telewizor odgrywał w moim życiu bardzo dużą rolę. Przeciętny Niemiec, czy żyjący tutaj człowiek, spędza przed telewizorem 240 minut dziennie. To jest w skali roku około 50 dni. Myślę, że to bardzo często, o wiele, wiele za dużo. Ale nie chcę tutaj kwestionować jakiejś edukacyjnej roli telewizji. Chcę tylko wam powiedzieć, że znam wielu ludzi i sam się na tym przełapałem, którzy od telewizora są naprawdę uzależnieni. Przełapałem się już na tym, że się uzależniłem kilka razy w życiu od jakiegoś serialu, który potem oglądałem do 3 nad ranem i nie dawało mi spokoju. To są takie stany, w których trzeba sobie już jasno powiedzieć, że coś nad nami przejmuje kontrolę. Myślę, że wtedy i staje się już naszym Bogiem. Byłem kilka razy w takich sytuacjach, kiedy obserwowałem u znajomych, u których byliśmy, już tak silne uzależnienie, które no, nazwałbym poważnym zniewoleniem. Kiedy już goście nie mają znaczenia, którymi byliśmy, kiedy już wspólny posiłek nie ma znaczenia, kiedy już się już nie siada razem przy stole, kiedy się wstaje rano o 6, mimo że się idzie do pracy na 9 po to, żeby oglądać rano o 6 2 czy 3 godziny telewizję. To nie jest nic dziwnego. Jakie uzależnienie występowało na przykład moich rodziców, okno na świat, telewizor, no, ołtarz taki był, który był praktycznie non-stop włączony. Jak się przechodziło przez pokój przejściowy, to się go wyłączało, a jak mój ojciec wracał w drugą stronę, to go włączał. I to tak się często dzieje. Myślę, że nad pewnymi mechanizmami warto mieć kontrolę po to, żeby świadomie podejmować decyzje, co tak naprawdę chcemy robić ze swoim czasem, czym chcemy zaświecać swoją głowę, no i w końcu czemu chcemy oddawać w mniejszym czy większym stopniu cześć. Pieniądze są z całą pewnością taką rzeczą, co do której większość z was gdybym zapytał, no co w życiu przeciętnego człowieka, takiego żyjącego na Zachodzie, może przejąć rolę Boga i może skłaniać do refleksji, czy czasem nie jest bałwochwalcą, to pewnie większość by powiedziała właśnie, że pieniądze albo materializm. I tak też myślę jest. Nie bez racji Biblia wspomina o pieniądzach, z tego co pamiętam, 500 razy. Bardzo często Pan Jezus też nauczał. Wbrew pozorom, kiedy się nad tym zastanowi, nie tylko najbogatsi z nas mają problem z pieniędzmi. Wcale myślę, tak nie jest. Najczęściej owładnięci chęcią zysku są ludzie, którzy w ich przekonaniu mają za mało pieniędzy. Ja myślę, że Judasz był biednym człowiekiem na przykład, prawda? A zrobił coś bardzo, bardzo, bardzo dziwnego. Więc myślę, że pieniądze mogą rzeczywiście zabrać nam jakby ten fokus, który powinien być skierowany na Boga. Miałem kilka różnych faz w życiu, również taką, kiedy zajmowałem się robieniem pieniędzy. Muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście taki stan, który nam towarzyszy od świtu do zmierzchu. I tak jak jest napisane, właśnie dziś pytałem moją żonę, to jest u Jezuego 1,8, abyśmy od rana do wieczora badali Słowo Boże. Tak, są to sytuacje, w których od rana do wieczora często myślimy o interesach, myślimy o pieniądzach. I to z całą pewnością jest już bardzo, bardzo niezdrowe. Myślę, że nie chodzi tylko o pieniądze, ale bardzo często takim bałwochwalstwem może być nasza praca. Wykonywałem w życiu kilka zawodów i też muszę powiedzieć, że już się na tym przyłapałem. Jestem zawodowym plastykiem. To jest taki zawód, kiedy się coś robi, co człowiekowi naprawdę wychodzi i daje satysfakcję, to wpada się w taki jakby trans. To samo jest podczas malowania obrazu. Świata się nie widzi i ten świat rzeczywiście nie ma znaczenia, dlatego nie da się tego uprawiać, mając jakiekolwiek inne obowiązki w moim przekonaniu. Człowiek w pełni się temu oddaje, człowiek się duchowo absolutnie angażuje i myślę, że w pracy często tak bardzo jest. Albo jest to namiętność, albo jest to praca, która nas pochłania, bo takie wobec nas mają nasi przełożeni oczekiwania i wtedy od świtu do zmierzchu jesteśmy całym sercem w pracy. Czasem kładziemy się do łóżka, też o tym myślimy. Miałem kilka razy prywatny interes, muszę powiedzieć, niestety też tak to było. Warto na tym się skupić, warto mieć na ten temat refleksję po to, aby uczyć się pewne rzeczy zostawiać za drzwiami i miejsce należne Bogu, a nie chcę teraz już na tym się jeszcze na razie skupiać, bo myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Miejsce należne Bogu, cześć i hołd, tak jak to dzisiaj śpiewaliśmy, przeznaczyć dla Niego, a nie dla naszych działalności zawodowych. Myślę, że każde hobby też do tego może prowadzić. Kiedy obserwuję, muszę teraz znaleźć sobie ofiarę, będzie nią moja córeczka, siedzi z tyłu. Jakie relacje łączą młodzież z ich telefonami komórkowymi, to nie mam wątpliwości, że jest to bałwochwalstwo. Bardzo często to jest coś zdecydowanie najważniejszego, coś, co jeśli to na chwilę odsuniemy, zabierzemy, to pojawia się automatycznie taki odruch, jak u alkoholika, to, prawda? I jest stres, i jest krzyk, i niezadowolenie. To już jest coś więcej niż tylko sympatia. Myślę, że w naszym życiu każdy z nas zna takie elementy. Ja wiem, jak zrobić, bo gotuję chętnie, jak z kuchni zrobić sobie ołtarz, w którym przyprawy są niczym jakieś wonności, którymi trzeba namaścić mięso czy zupę, prawda? Jeśli chodzi o samochód, to akurat tak nie jest. Jestem trochę fleją. Jedyna wonność, jaką mamy w samochodzie, to dezodorant na kuny. Ale myślę, że każdy z nas ma jakieś słabości, jakieś takie w życiu elementy, o których mógł powiedzieć, no trochę mi to zabiera jakby wolności albo trochę stoi w konflikcie z moim przekonaniem o tym, że wszystko, co robię, kim jestem, oddaję Bogu i Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Myślę, że wszyscy mamy takie momenty, kiedy gdybyśmy się zatrzymali i zrealizowali, to powiedzielibyśmy, no w tej sytuacji Bóg nie był na pierwszym miejscu i widzę, że generalnie to jest jakby moja słabość, taka długoterminowa. Myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Nie? Myślę, że wtedy warto to zidentyfikować i zastanowić się, położyć sobie obok słowo bałwochwalstwo, czy to czasem nie leży już dość blisko naszego nastawienia. Mam jeszcze tutaj jedną taką rzecz, nad którą chciałem się zatrzymać jako ostatni już przykład. Może ten przykład taki, no jest sobie niefortunny, trudny, bo wiecie, wskutek przypadku, nie chcę teraz na tym się wam opowiadać, może kiedy indziej prywatnie, zacząłem czytać pamiętnik mojej babci, który przeleżał w szafie 30 lat pewnie. Moja mama zmarła w zeszłym roku, pewne rzeczy przywieźliśmy do Hamburga. Poznałem człowieka, który się interesuje historią i on mnie nakłonił, żeby to przeczytać, żeby to przetłumaczyć. Jestem w trakcie czytania. Treść jest generalnie dość silnie patriotyczna, ponieważ dzieje się historia przed wojną. Ostatnia kartka to jest taka, która mówi o tym, że radio podało koniec wojny. trudne, to dzieje skomplikowane, ale miałem tutaj refleksje właśnie dotyczące ludzi mojej rodziny, o których mówimy, że są patriotami. Zawsze w naszym przekonaniu, tak jak ludzie bardzo zapracowani, są tymi pozytywnymi bohaterami. Ale kiedy się zastanowię, że bardzo często ci ludzie oddają swoje życie za ojczyznę, prawda, oddają życie w pełnym tego słowa znaczeniu, potem ich nazwiska widnieją, znajdują się na tablicach pamiątkowych, ale czy ich nazwiska są w niebie? Kiedy się człowiek nad tym zastanowi, że ci ludzie bardzo często tracą fokus, przez nas uznawani, gloryfikowani za bohaterów, zatracili bardzo często jakby istotę bytu, istotę, sens, ten najważniejszy. I tak się właśnie zastanawiam, że bardzo często polityka jest jakby formą służenia Bogu, polityka czy patriotyzm, formą służenia Bogu tak, żeby nie obrazić szatana. Całe życie, energię, zdrowie, rodzinę poświęcamy dla ojczyzny, ale w rezultacie nie wiemy, czy nasze imię będzie zapisane w niebie. Pomyślcie o tym, to bardzo trudny temat, ale nie bałbym się tutaj użyć słowa bałwochwalstwo. Wiem, że to brzmi brutalnie, zwłaszcza, że karmiono nas filmami o tym, jak to polscy patrioci podkładają bomby w kawiarni dla Niemców i mimo to są bohaterami, a już palestyńscy to są terroryści, bandyci. Przemyślmy, to jest trudny temat, nawet dla mnie. Niemniej myślę, że pewne zachowania są ubrane w patriotyzm, w jakieś uczucia, których nie powinniśmy koniecznie z naszą podstawową rolą życiową, jaką jest zbawienie i służenie Bogu, mylić. W każdym razie warto się, myślę, nad tym aspektem skupić. Bo niektóre rzeczy noszą pozory dobrych, ale z punktu widzenia biblijnego wcale takie być nie muszą. Widzę, że jesteście zamyśleni, zafrasowani. No, są to dość trudne tematy, ale myślę, że warto się nad nimi zatrzymać, wiecie, dlatego, że cały szereg rzeczy, które my jako dobre identyfikujemy w życiu, one niekoniecznie muszą należeć do Bożego planu. Coś, co w naszym jakby społeczeństwie jest takie oczywiste, na przykład kwestia sukcesu. Sukces wcale nie jest żadnym z imion Bożych, wcale. Zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. Dlatego warto się czasem w życiu zatrzymać i skupić na tym, co naprawdę ważne. Przeczytam wam jeszcze jeden fragment na ten temat. Na ten temat, jaką rolę Słowo Boże w naszym życiu powinno odgrywać. Bardzo króciutki, nie będę was już długimi fragmentami z Pisma dzisiaj męczył. Księga Jozuego 1:8. O tym właśnie wspomniałem. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Myślę, że warto się właśnie nad tym zastanowić, rozważać Słowo Boże w dzień i w nocy. Tak jak już wspominałem, jest cały szereg elementów, które nam od rana do wieczora towarzyszą i o tych rzeczach myślimy właśnie i w dzień, i w nocy. No różnie to jest, bo czasem jest tak rzeczywiście, że przeróżne życiowe impulsy, sprawy, problemy, radości, troski, interesy zabierają nam to miejsce przeznaczone dla Boga, przeznaczone na Słowo Boże, aby je rozważać. Rozważamy cały szereg różnych rzeczy i myślę, że warto mieć świadomość tego, że często się po prostu zapominamy. Bóg mnie do tego zainspirował, bo sam zdaję sobie sprawę z tego, że dość często jestem pochłonięty przez dzień powszedni, przez przeróżne sprawy i zdarza mi się, że są to dni, o których musiałbym powiedzieć, że niestety nie rozważałem Słowa Bożego w dzień i w nocy i nigdy nie wiemy, kiedy to, co tak nas intryguje, co nam to miejsce przeznaczone na rozważanie Słowa Bożego zabiera, kiedy to stanie się, czy stoi już na granicy, że tak powiem, bałwochwalstwa, bo myślę, że większość z nas przyłapała się już w życiu na takich sytuacjach, kiedy myślimy sobie, mówiąc krótko, że jakby z pewnymi namiętnościami, myślami, tendencjami jakby trochę przesadziliśmy. Bóg bardzo wyraźnie, wracając do przeróżnych form kultów, bardzo wyraźnie pisze, choćby u Jana 4:23, jak powinniśmy go wielbić i czcić. I myślę, że warto zawsze o tym pamiętać, że nie chodzi o przedmioty, jeśli już skupiamy się na Bogu, a nie na rzeczach zupełnie innych, które nazwaliśmy przed chwilą bałwochwalstwem, to powinniśmy pamiętać o tym, o czym przedtem mówiłem, że diabeł próbuje nam zawsze wmówić, że Bóg albo nie istnieje, albo że jest kimś zupełnie innym. I powinniśmy mieć świadomość tego, że jego wolą jest, abyśmy go czcili w duchu i w prawdzie. U Jana 4:23 jest napisane, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy mu tak cześć oddają. Myślę, że to jest taka myśl, nad którą warto się zatrzymać i zakończyć. Abyśmy zawsze mieli świadomość tego, że Bóg ma wobec nas konkretne oczekiwania. Nigdy nie mieli swoich własnych wyobrażeń, jak Bogu się spodobać, jak tu przelepszyć, jak tu być jeszcze bardziej świętym od samego Pana Jezusa. On nam bardzo często dawał przykłady w swoim życiu, jak Boga wielbić, a my na przestrzeni dziejów, bardzo często inspirowani przeróżnymi kościelnymi nakazami, próbujemy udoskonalić, próbujemy być jeszcze bardziej święci, próbujemy wziąć to w swoje ręce, próbujemy uczynkowością zarobić w niebie, zrobić sobie parę punktów. Chcę dzisiaj do was apelować, abyśmy zawsze wracali do korzeni, abyśmy zawsze mieli świadomość tego, że Bóg chce, aby go czcić w duchu i w prawdzie, że słowo, które przed chwilą czytałem, to jest to światło, które ma nam wyostrzać i wykontrastowywać, na co naprawdę kłaść nacisk. Bądźmy wierni Bogu w taki sposób, w jaki Bóg chce, abyśmy byli wierni. Pamiętajmy, że w naszym życiu też bardzo często mamy swoje własne wyobrażenie, jak się przypodobać choćby swojej partnerce, ale często mija się to jakby z jej wyobrażeniem. Czytałem gdzieś taką smutną historię, kiedy mąż alkoholik wrócił do domu w dniu urodzin swojej żony i przyniósł jej w prezencie butelkę wódki i tak ją namawiał, żeby razem się napić. No chyba nie można zrobić nic gorszego. Wyobraźcie sobie, że tak Bóg właśnie postrzega nasze przeróżne usiłowania, chęci czczenia Boga przy pomocy jakichś rzeczy, przedmiotów czy form oddawania kultu, których on sobie wyraźnie nie życzy, a te formy często są po prostu ukryte za czymś, co pozornie jest dobre, tak jak ten wąż miedziany, tak jak praca, która sprawia nam satysfakcję, może nam zabrać, wyrwać z serca to, co najcenniejsze i możemy skupiać się na rzeczach nieistotnych i przy tym musimy mieć świadomość, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym w momencie, kiedy cokolwiek w naszym życiu zabiera miejsce należne tylko Jemu. Pomodlę się chwilunię. Panie, my Cię dzisiaj prosimy Cię o to, abyś Ty nam przebaczył wszelkie niedociągnięcia w naszym życiu, wszelkie formy, Panie, oddawania Tobie czci w sposób, który Tobie się nie podoba. I abyś Ty nam wskazał, czy jest w naszym życiu jeszcze być może coś, co nie jest dla Ciebie rzeczą dobrą, Panie. Może w naszym życiu towarzyszą nam jakieś przyzwyczajenia, Panie, może w naszym domu mamy jakieś przedmioty, które Ciebie obrażają. Chcemy, żebyś Ty nam wszystkim otworzył na to oczy duchowe, abyśmy byli wrażliwi na głos Twojego Świętego Ducha i potrafili z naszego życia wyeliminować wszystko, co Ci się nie podoba, Panie, wszystko, co społeczność między Tobą a nami zakłóca, Panie. Jesteśmy otwarci na głos Twojego Ducha, chcemy się Tobie podobać, chcemy wykonywać od początku do końca Twoją wolę i być otwarci tylko i wyłącznie na Twoje duchowe inspiracje, na żadne z zewnątrz, na które można się, nie słuchając Twojego słowa, przypadkiem otworzyć. Amen.